Proszę Braterstwa, będę może kontynuował po części. Na początku myślałem, że tylko będę kontynuował swoje słowa z pierwszego wykładu, ale po wysłuchaniu wykładu brata Piotra no okazuje się, że także i część jego wykładu, część jego tematu poruszę. Przyznam się szczerze, że nawet zastanawiałem się, czy tego tematu w tej chwili nie zmienić, ale z drugiej strony zawsze wychodzę z przekonania, że jeżeli coś przygotowujemy, jesteśmy do czegoś przygotowani, mamy to ułożone w myśli, to widocznie jest taka potrzeba, żeby o tym mówić i o tym opowiadać. I myślę, chociaż teraz no, częściej może czasami spotykamy się z tak zwanymi konwencjami tematycznymi, gdzie bracia już z góry mają narzucony temat i na pewien temat się wypowiadają, ale czasami bywa tak, że jeżdżąc na konwencję, można zauważyć, że bracia, którzy z sobą wcześniej nie rozmawiają, nie mają mówione o czym mają mówić, mówią o bardzo zbliżonych tematach, jak gdyby się wzajemnie uzupełniają. Brat Piotr wspomniał o szczególnym ludzie Bożym. I myślę, przy braterstwa, że wszyscy mamy tą świadomość, że chcielibyśmy tym ludem być, że chcemy do tego ludu należeć. Wiemy, że z tego tytułu spotykają nas różnego rodzaju błogosławieństwa, które każdy z nas w swoim życiu odczuwa, które każdy z nas w swoim życiu doświadcza. I bardzo miło jest, kiedy możemy właśnie o tych rzeczach przyjemnych mówić, kiedy możemy mówić o błogosławieństwach. Ale tak jak w życiu, lud to nie tylko przywileje, ale to także i pewnego rodzaju obowiązki, które na nas spływają. Chciałbym przy braterstwa przypomnieć wam taką historię z narodu izraelskiego, za czasów Samuela. Jak pamiętamy, wtedy w Izraelu przez pewien czas rządzili sędziowie, no ale za czasów Samuela doszło do tego, że jego synowie źle postępowali i naród izraelski doszedł do przekonania, że nie chcemy już sędziów, chcemy o to, aby w naszym narodzie, tak jak w ościennych narodach, panował król. Przyszli do Samuela, przedstawili mu jego prośbę, ale czytając tę historię przebraterstwa, myślę, że odnosimy takie wrażenie, przynajmniej ja takie wrażenie odnoszę, że Izraelici nie do końca sobie zdawali sprawę z tego, co ta zmiana im przyniesie, bo mieli za pośrednictwem prawa zakonu nakazane, aby oddawać dziesięcinę dla kapłanów, mieli lewitów, którzy im służyli i tutaj nagle chcą czegoś innego, chcą mieć tego samego, co mają ościenne państwa. I Pan Bóg im wtedy powiedział tak, ja się zgodzę, dam wam króla, ale wiedzcie, że za tym idą różnego rodzaju prawa, różnego rodzaju przywileje, które wy w stosunku do tego króla będziecie musieli wypełniać. I myślę, przy braterstwa, że my jako lud Boży także, tak jak już wspomniałem, mamy przywileje, ale mamy także prawa, obowiązki, które musimy wypełniać, które musimy realizować. Swoje rozważania w tej godzinie chciałbym oprzeć na takim dosyć nietypowym wersecie, ale myślę, że za chwileczkę będzie wiadomo dlaczego. Mianowicie na słowach apostoła świętego Jana z pierwszego jego listu, czwartego rozdziału, wersety od pierwszego do trzeciego. Znowu myślę, że przy braterstwa, że też słowa znane, niejednokrotnie czytane, niejednokrotnie w wykładach przytaczane, gdzie apostoł święty Jan dał takie napomnienie. Najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchów, jeśli z Boga są, bo wiele fałszywych proroków wyszło na świat. Przeto poznawajcie Ducha Bożego, wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest, a wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, nie jest z Boga, ale ten jest on duch antychrystusowy, o którymście słyszeli, iż idzie i teraz już jest na świecie. Myślę, proszę braterstwa, że słowa apostoła świętego Jana są bardzo ważnym napomnieniem, istotnym napomnieniem, które zostało skierowane do Kościoła wieku Ewangelii. Zauważmy, że apostoł święty Jan wspomina o duchu antychrystusowym, o duchu, który z nazwy już można wywnioskować, że jest to duch, który jest przeciwny duchowi pańskiemu, że jest to duch, który jest przeciwny naszemu Panu. I apostoł święty Jan wspomina, że nadejdzie taki czas, kiedy ten duch pośród ludu Bożego się objawi, kiedy ten duch pośród ludu Bożego zacznie swoje błędne działanie. Myślę, że apostoł miał świadomość, że to nie jest dla niego, osobiście to nie jest czas długi, że ten czas jest czasem bardzo bliskim. I dzisiaj przy braterstwa my, kiedy patrzymy z perspektywy blisko 2000 lat, zauważamy, że rzeczywiście, tak jak apostoł pisze, ten czas, ten duch już szedł za jego życia, już wtedy zaczął się objawiać. Zauważmy, że również nasz Pan przestrzegał, dawał taką przestrogę, że też nadejdzie taki czas w życiu Kościoła, w życiu ludu Bożego, kiedy pośród tego ludu zaczną się dziać złe rzeczy, kiedy pojawią się rzeczy nieprzyjemne. Taka bardzo znana przypowieść o pszenicy i konkolu zapisana w Ewangelii Świętego Mateusza w 13 rozdziale od 24 wersetu. Ja nie będę tej przypowieści czytał, bo myślę, że ona też jest nam wszystkim bardzo dobrze znana. Przypowieść, która mówi, że w chwili, kiedy słudzy zasnęli, już kiedy została zasiana pszenica, kiedy zostało zasiane prawdziwe ziarno, kiedy słudzy zasypiają, przychodzi nieprzyjaciel. Nieprzyjaciel, który pośród tego ziarna sieje swoje ziarno konkolu. Wiemy przy braterstwa, że w tłumaczeniu tej przypowieści jest tutaj może też jedna taka wskazówka, że pośród tego ludu także miały się pojawić takie osoby, takie rzeczy, które były podobne do pszenicy, ale tą pszenicą tak naprawdę nie były. Czyli jest tutaj wskazówka na pewnego rodzaju duch, jaki w Kościele się pojawił, duch nominalności. Również apostoł święty Paweł, kiedy pisał o duchu nieprawości, także zaznacza, że ten duch już się objawia, ale też wskazuje na czynnik, który sprawiał, że ten duch był powstrzymywany. W drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, a 7 wersecie, czytamy, że już teraz sprawuje się tajemnica nieprawości, tylko że ten, który teraz przeszkadza, przeszkadzać będzie, ażby był spośrodku odjęty. I znowu, proszę braterstwa, kiedy popatrzymy na historię Kościoła, to zauważamy, że dopóki ten, który przeszkadza, ja tutaj uważam, że tutaj apostoł święty Paweł mówił o apostołach, którzy jeszcze żyli, którzy mieli bardzo duży wpływ na Kościół, dopóki oni żyli, umieli rozpoznawać tego fałszywego ducha i ten duch tak naprawdę jeszcze wtedy nie miał takiego wpływu, jak miał po ich śmierci. Chociaż jak już czytamy historię, czy dzieje apostolskie, czy listy apostoła Pawła, to zauważymy, że ten duch już się tam zaczął objawiać, ale apostołowie mieli tą wspaniałą rzecz, że potrafili tego ducha rozpoznać i, mówiąc dzisiejszym językiem, wprost piętnowali osoby, które w ten sposób rozumowały, czy w ten sposób postępowały. Kiedy umierają apostołowie, pomiędzy ludem Bożym zaczynają się pojawiać różnego rodzaju nauczyciele, którzy zaczynają głosić nauki, o których byśmy mogli powiedzieć, że one są przeciwne nie tylko naukom apostolskim, ale także naukom naszego Pana. No, historia Kościoła, całego Kościoła przez wiek Ewangelii pokazuje, że w późniejszym czasie ten lud Boży, który przez Pana był wybrany, ta grupa, która uwierzyła w Niego, zaczęła łączyć się z Państwem. No tu myślę, przy braterstwa można bardzo, bardzo wiele takich złych rzeczy wymieniać, ale ja chciałbym przypomnieć jedną zmianę, która wtedy nastąpiła. Jednym z błędów i bardzo istotnych błędów, jakie pojawiły się po śmierci apostołów, była zmiana, która dotyczyła wyboru, ale także i znaczenia sług zborowych. I tu, proszę braterstwa, no, troszkę chcę nawiązać do pierwszej godziny, po to, aby także pewne rzeczy może przedstawić, może tego niewłaściwego ducha, który się wtedy objawił, abyśmy widzieli i też go umieli dostrzec. Ja mam nadzieję, że takiego ducha nie ma wśród nas, jak był wtedy, ale jest to niebezpieczeństwo, które może się pośród ludu Bożego pojawić. W bardzo krótkim czasie po śmierci apostołów pojawiło się pojęcie, które może bardziej było znane znowu w czasach późniejszych, pojęcie kleru i laików, czyli kler to ci, którzy byli klasą uprzywilejowaną, klasa, która miała dostęp do Słowa Bożego, która miała możliwość czytania Biblii, i równocześnie tej możliwości zabraniała, zakazywała prostym ludziom. To byli laicy, którzy nie mieli święceń, którzy z założenia nie powinni do Biblii zaglądać, bo Biblia to było dla nich coś zakazanego. Laicy, ludzie prości, mieli w zasadzie tylko jedno zadanie. Przyjść do zboru, przyjść do kościoła, czy do budynku, w którym się zbierano i słuchać tego, co do nich mówiono. Zauważmy, że nie mieli oni żadnego wpływu na to, co jest w tym kościole zboże nauczane, a również nie mieli żadnego wpływu, aby tych, którzy ich nauczają, aby ich wybierać, aby na coś, cokolwiek im przekazywać. W tym to okresie pojawiło się twierdzenie, które opowiadało, że ta klasa kleru, posiada prawo następstwa władzy apostolskiej, że tylko apostołowie mieli ten przywilej, aby mogli wygłaszać kazania, aby mogli nauczać. A w późniejszym czasie uważano, że wszyscy kaznodzieje, którzy ten przywilej mają, no muszą po prostu otrzymać specjalne pozwolenie. No widzimy, że dzisiaj, także i do dzisiaj jeszcze pośród kościołów nominalnych funkcjonuje takie pojęcie jak stolica apostolska, funkcjonuje takie pojęcie jak namiestnik apostolski czy następca świętego Piotra jako pierwszego biskupa Rzymu. I myślę, przy braterstwa, że no ten pogląd przez cały wiek, ten czas, co my określamy wiekiem Ewangelii, pośród chrześcijaństwa, on no miał swoje znaczenie i to bardzo, bardzo duże znaczenie. To samo przyjęcie tego poglądu, zastosowanie tego poglądu pośród ludu Bożego sprawiło, że nastąpiła bardzo istotna zmiana w sposobie wybierania sług zborowych. Ja za chwileczkę przypomnę, jak to wyglądało za czasów apostolskich. W tamtym okresie zbór tak naprawdę, tak jak już wspomniałem wcześniej, nie miał żadnego wpływu ani na to, co jest nauczane, ani na nauczających, którzy im to słowo przekazywali. Zgodnie z prawem kanonicznym do służby w zborze była upoważniona tylko osoba wyświęcona, osoba, która nie podlegała ma w żaden sposób władzy zboru, podlegała wyższym instancjom. No, wiemy, że utworzyła się pewnego rodzaju hierarchia, byli biskupowie, byli arcybiskupowie i oni mieli wpływ na to, kto w danym zborze będzie służył. Ostatnio czytałem taką myśl jednego z naszych braci, brata Piotrka Kubica, właśnie odnośnie wybierania starszych, tak jak to się stosuje w naszych zborach przez głosowanie. I brat zwrócił taką uwagę na takie pewne niebezpieczeństwo, które wkradło się chociażby do kościołów nominalnych, gdzie kaznodzieje są nominowani przez innych, nie przez zbór. Że pewne trudności z ich zachowaniem, bo wiemy, że dzisiaj no, bardzo dużo się mówi na temat moralnej postawy ówczesnego kościoła, szczególnie kościoła katolickiego, że gdyby zbory miały wpływ na to, gdyby tych sług mogli wybierać, to pewnych rzeczy mogliby uniknąć, po prostu zbory jak gdyby wcześniej by to widziały i wcześniej mogłyby zareagować. Ale w tym położeniu rola zboru sprowadzała się tylko i wyłącznie do słuchania i do wykonywania tego, co kler nakazywał, co im mówił, aby robili. To przebraterstwa było niezgodne i w dalszym ciągu jest niezgodne z naukami apostolskimi, z naukami, które zostały nam przez apostołów przekazane. Gdzie w ich zaleceniach czytamy, odnajdujemy myśl, że starszy zborowy, który staje tutaj na tym miejscu, to nie jest ktoś, kto rządzi, to nie jest ktoś, kto sprawuje władzę, to jest innymi słowami mówiąc sługa zborowy. I pokazuje nam tak naprawdę, że nad starszym, najwyższą instancją, jeżeli tego określenia użyję, która może starszemu powierzyć służbę, ale równocześnie może go tej służby pozbawić, że tutaj tą najwyższą instancją jest właśnie zbór, który danego starszego wybiera. Chciałbym, proszę Państwa, przytoczyć słowa z Dziejów Apostolskich z 14 rozdziału, wersety od 21 do 23, gdzie między innymi apostoł Paweł, pełniąc swoją służbę w poszczególnych zborach, dawał przykład, w jaki sposób w tych zborach mieli być wybierani starsi, w jaki sposób ci starsi mieli być ustanawiani. I od 21 wersetu 14 rozdziału czytamy: a opowiedziawszy Ewangelię onemu miastu i wiele uczniów pozyskawszy, wrócili się do Listry i do Ikonii i do Antiochii, utwierdzając duszę uczniów i napominając, aby trwali w wierze i mówiąc, że przez wiele ucisków musimy wnieść do Królestwa Bożego. I werset 23, który jest bardzo istotny, myślę, przy wybieraniu starszych, kiedy święty Łukasz pisze, że im przez głosy postanawiali starsze w każdym zborze i modlili się z postami, poruszali je Panu, w którego uwierzyli. Kiedy przy braterstwa porównamy polskie tłumaczenia Biblii, te trzy takie najważniejsze, najistotniejsze, które korzystamy, czyli Biblię Gdańską, Nowy Przekład i Biblię Tysiąclecia, to zauważymy, że w tym wersecie, w tym miejscu, w 23 wersecie, tylko Biblia Gdańska używa słów mówiących, że ustanawianie starszych w zborach pierwotnego kościoła odbywało się przez głosy. Tak jak czytaliśmy w 23 wersecie, że przez głosy postanowili starszy. Drugim bardzo znaczącym słowem w tym wersecie jest użyte określenie postanowili. To wskazuje na to, że to nie było odgórne jak gdyby ustanawianie, ale było ustanawianie przez te osoby, które tam były zgromadzone. Oczywiście apostoł Paweł czy inni apostołowie też w tych miejscach przybywali, ale na podstawie jeszcze innych wersetów postaram się przekazać, że tak naprawdę decyzję, która była podejmowana, taką decyzję popierał zbór. I to, że byli ustanawiani przez głosy, to nie byli ustanawiani przez głosy tylko i wyłącznie apostołów, ale przez głosy także całego zboru. W greckim tłumaczeniu zostało użyte tutaj słowo kiretononeo, przepraszam, jeśli źle to słowo wymawiam, ale wymawiam je tak, jak je czytam, co w tłumaczeniu na język polski oznacza między innymi wybieranie poprzez wyciągnięcie ręki. I myślę, proszę braterstwa, że także jest to bardzo ważne określenie. Określenie, które wskazuje, że w pierwotnym kościele sposobem głosowania był sposób, który jest praktykowany także i w naszej społeczności. Czyli przez podniesienie, przez wyciągnięcie ręki, przez pokazanie, że na danego brata się głosuje. To samo określenie zostało użyte przez apostoła świętego Pawła w drugim liście do Koryntian, w 8 rozdziale, a 19 wersecie, gdzie apostoł święty Paweł jak gdyby wskazuje na tą drugą część, która może nie wynikała z tego pierwszego wersetu, że wybór, głosowanie było dokonane przez zbory. Czyli nie przez tylko pojedyncze osoby, ale cały zbór miał udział w tym głosowaniu i było to dosyć ważne zalecenie. W drugim rozdziale, a od 8 do 19 wersetu, kiedy pisze o Tytusie, to wspomina tak, że obrany jest przez głosy od zborów za towarzysza drogi naszej z tym dobrodziejstwem, którym się dzieje usługa ku nas, ku chwale samego Pana i ku doświadczeniu ochotnego umysłu waszego. Został obrany przez głosy od zborów, czyli znowuż nie tylko pojedyncze głosy apostołów, ale cały zbór. Tutaj możemy powiedzieć, że w tym kontekście nawet więcej niż tylko jeden zbór, dlatego że apostoł święty Paweł używa tutaj liczby mnogiej, czyli większa grupa braci z kilku zborów, osób z kilku zborów, wybrała Tytusa jako ich przewodnika. I możemy, proszę braterstwa, powiedzieć, że ten zwyczaj był praktykowany nie tylko przy obieraniu pojedynczych sług zborowych, ale także i przy szerszej pracy, przy zupełnie innej pracy, która miała za zadanie szerzenie Ewangelii w tamtejszym czasie, ale także budowanie bratniej społeczności. Myślę, proszę braterstwa, że słowa apostoła świętego Pawła wskazują nam na bardzo ważną rzecz. Że Taki sposób wybierania sług zborowych pokazuje, że najwyższym autorytetem tutaj na ziemi, w tym działaniu właśnie jest zbór. I to zbór ma znacznie większy autorytet, powinien mieć znacznie większy autorytet niż starszy czy diakon, który przez ten zbór są wybierani. Zobaczmy, że dzisiaj w kościołach nominalnych, może szczególnie w kościołach nominalnych, to wygląda troszkę inaczej, że tam pod najwyższą instancją jest ten, który naucza, a nie ci, którzy służą. Ale też to wynika właśnie ze sposobu, w jaki sposób ci słudzy są w tamtych kościołach obierani, w jaki sposób oni są powoływani, przepraszam, do tej służby. Skoro zbór ma znacznie wyższy autorytet niż starsi, to myślę, że też warto zwrócić uwagę tutaj na rolę zboru, że zbór tak naprawdę decyduje o wszystkich sprawach. O tym, ile ma się odbywać zebrań w danym zborze, o tym, jakiego rodzaju to mają być zebrania, także przez kogo te zebrania mają być prowadzone. I myślę, że braterstwa, że jest tutaj także podkreślona pewna odpowiedzialność, jaka na zbór spada za podejmowane decyzje. Zauważmy, że w żadnych z tych spraw, żaden starszy, który tutaj w tym miejscu staje, chociaż jest on członkiem zgromadzenia i chociaż także ma prawo do wypowiadania swoich słów, swoich poglądów, to jednak sam starszy nie ma prawa, aby o pewnych zmianach decydować tylko dlatego, że ja sobie tak umyśliłem. Każda zmiana, jaka ma mieć miejsce, musi być przedłożona przez zbór i musi być tutaj akceptacja zboru. Bardzo często jest i tak w zborach, że jeżeli starszy zborowy jest obdarzany autorytetem, jest ceniony przez zbór, to jego słowo się liczy, ale przy braterstwa jest tutaj bardzo, bardzo duże niebezpieczeństwo właśnie, może szczególnie bym powiedział, dla nas starszych, że jeżeli zbór nas obdarza zaufaniem, żebyśmy jednak też tego zaufania nie nadużywali, że jednak żebyśmy pamiętali, że nie zawsze to, co ja postanowię, to, co w mojej głowie się zrodzi, to jak brat Piotr przed chwilą powiedział, jak się coś zrodzi, to postarajmy się z tym przespać najpierw, ja powiem inaczej, postarajmy się z tym przyjść do zboru i zobaczmy, co zbór na to powie, a dopiero później wprowadzajmy to do życia. Równocześnie i zbór, który wybiera starszego, musi też pamiętać o tym, że ten starszy nie jest rządcą, nie jest osobą, która w tym zborze sprawuje, przepraszam, nieograniczoną władzę. Nasz Pan, kiedy nauczał apostołów, a także i nas o zborze, powiedział słowa, które zostały zapisane przez Ewangelistę świętego Mateusza w 18 rozdziale, a 22 wersecie, też słowa znane. Słowa mówiące, że gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośrodku ich. I myślę, proszę braterstwa, że gdybyśmy zadali sobie pytanie odnośnie definicji zboru, co to jest zbór, jakbyśmy to zdefiniowali, to jest właśnie najprostsza odpowiedź. Tam, gdzie się zbierze dwóch lub trzech w imieniu Pańskim, tam jest zbór. Ale zauważmy, że nasz Pan nie mówi, że w tym zborze musi być starszy, czy musi, może tak bardziej odnoszę to do czasów życia Pana, naszego Pana, że tam musi być kapłan, abym ja przyszedł i pośród tego zboru był, abym udzielał temu zborowi błogosławieństwa. Zauważmy, że także w naszej społeczności istnieją takie zbory, w których z różnych powodów nie ma starszego, nie ma diakona. Istnieją zbory składające się jako chociażby, bardzo często słyszymy pozdrowienia od sióstr z Syberii, które są same, gdzie starszego nie ma, a jednak się zbierają i wspólnie się nad Słowem Bożym zastanawiają, nie wybierając pośród siebie starszego, bo stosują się do zaleceń apostolskich, aby niewiasta nie nauczała, ale starają się w jakiś sposób ten porządek, który Pan Bóg nam przekazał, realizować. I skoro czytamy, że nasz Pan powiedział, że ja jestem tam pośrodku tych dwóch lub trzech, którzy zgromadzą się w imieniu moim, to myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że nasz Pan akceptuje ten porządek, który w danym zborze zostaje ustanowiony. I stosownie do tego, w jaki sposób słudzy zborowi, ustanowieni przez zbór, starają się być tym dobrym kanałem, który zborowi przekazuje pokarm na czas właściwy. Tak samo Pan, nasz Pan dla tego zboru, a także i dla tych starszych zsyła stosowne błogosławieństwa. Pamiętając o tym, że to zbór jest Panem w odniesieniu do starszego czy diakona, chciałbym zwrócić, proszę braterstwa, także waszą uwagę na pewną odpowiedzialność. Odpowiedzialność, jaka spoczywa przy obieraniu braci starszych diakonów, ale także i przy ustanawianiu pewnego porządku. Ja, tak jak wspomniałem, tydzień temu dopiero dowiedziałem się, że będę miał pośród was być. Tydzień temu dowiedziałem się, że jest życzenie, aby takim tematem usłużyć, ale tak naprawdę powiem szczerze, że ten temat w mojej głowie, on już układa się od bardzo, bardzo długiego czasu. Przyjazd do Biłgoraja tylko sprawił, że pewne myśli zostały uporządkowane, bo od bardzo długiego czasu rozmawiam z wieloma braćmi na temat starszeństwa, na temat wybierania sług. Powód jest taki, że ja sam i moi przyjaciele mieliśmy jakieś problemy, może o swoich za chwileczkę jeszcze troszkę opowiem. I czasami właśnie w tych rozmowach padało takie stwierdzenie, że warto by czasami powiedzieć o roli i odpowiedzialności braci starszych. Zauważam przy braterstwa, że niekiedy spotykamy się z takim poglądem, może zwłaszcza jak jedziemy na konwencję generalną, że udział w głosowaniu to tak naprawdę nic nie daje, no bo to, co głosujemy na generalnej, zostało ustanowione wcześniej, ale proszę braterstwa, to nie jest właściwy sposób, bo jeżeli podchodzimy do tego, że głosowanie to jest wyrażanie woli Bożej, no to nie możemy powiedzieć, że nie mamy żadnego wpływu. Jeżeli głosujemy za czymś, to pokazujemy swoje poparcie, a skoro pokazujemy swoje poparcie, to poparcie nas do czegoś mobilizuje. Tak jak wspomniałem na początku, Kościół nominalny, wprowadzając w swoich zborach nowe porządki, sprawił, że rola starszego w tych zborach uległa całkowicie zmianie. Zbór miał tylko słuchać, ślepo wykonywać to, co było mówione. Można powiedzieć, proszę braterstwa, że z jednej strony to jest bardzo, bardzo wygodne stanowisko, bo można przyjść, można wysłuchać i w zasadzie nic nie trzeba robić, nawet nie trzeba się poczuwać do jakiejś odpowiedzialności. Ale tak jak wspomniałem, nauczanie apostołów, szczególnie nauczanie apostoła Pawła było zupełnie inne i apostoł daleki był od czegoś takiego, żeby coś takiego uznać. Kiedy kończył swoją wypowiedź, już czytałem dzisiaj te słowa, w pierwszym liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, a 15 wersecie, apostoł święty Paweł wskazał na bardzo ważną rolę, w moim przekonaniu, jaką pełni zbór. W 15 wersecie napisał tak: a jeśli bym omieszkał, abyś wiedział, jak się masz w domu Bożym sprawować, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i utwierdzeniem prawdy. Kościół to nie jest tylko, tutaj użyję tego określenia, co użył apostoł Paweł, Kościół Boży, to nie jest tylko budynek, w którym my się zgromadzamy, czy spotykamy, tak jak to jest w wielu denominacjach, ale jest to coś większego. Jest to Kościół Boga żywego i ostatnie słowa. Kościół, zbór, który ma być utwierdzeniem, który ma być filarem i utwierdzeniem prawdy. Myślę, proszę braterstwa, że tutaj jest pokazana nasza rola, że my jako zbór mamy być filarem i utwierdzeniem prawdy. I w jaki sposób teraz mamy to czynić? Myślę, że jeden z tych sposobów to chociażby po to, że ustanawiamy ten porządek Boży, który nakazuje nam, abyśmy wybierali w naszym zborze sług, przepraszam. I to nam, proszę braterstwa, pokazuje, że poprzez wybór tych osób my sami przyczyniamy się do tego, w jaki sposób nasi słudzy, nasi starsi nauczają. Co oni nauczają, jaka nauka płynie z ich ust. Wcześniej wspomniałem, że nasz Pan, jak także apostołowie ostrzegali, że pośród ludu Bożego pojawią się wilcy w owczej skórze. Gdybyśmy przez braterstwa naszą rolę jako zboru ograniczyli tylko do słuchania, gdybyśmy ograniczyli do tego, że nie będziemy mieli wpływu na wybór starszych, no to myślę, że wtedy bardzo szybko tacy wilcy pośród nas by się pojawiali. Ale tak jak wspomniałem, my mamy ustanawiać poprzez podnoszenie ręki. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny zapis ze słów apostoła świętego Pawła z drugiego listu do Tymoteusza, 4 rozdziału, a 3 wersetu. Przestroga dotycząca czasów ostatecznych, przestroga dotycząca czasów, w których my żyjemy. I apostoł święty Paweł, pisząc, no, można by powiedzieć, o pewnych kryteriach, według jakich będą wybierani bracia starsi w zborach, mówi o takim bardzo istotnym szczególe. W 4 rozdziale, a w 3 wersecie apostoł pisze, że przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swojej pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerzbiące uszy, a odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom je obrócą. Apostoł w nowym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej ten werset jest troszkę inaczej oddany, szczególnie 3 werset, który mówi, że przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. Można by powiedzieć przy braterstwa, że jest tu podane jedno kryterium, które szczególnie w czasach ostatecznych będzie od starszego wymagane, że starszy będzie miał mówić to, co ucho łechce. Czyli mówić o rzeczach przyjemnych, o rzeczach miłych, a rzeczy nieprzyjemne, no wychodzi, że nie powinno się mówić, że powinno się to ukrywać. Kiedyś może 15-20 lat temu, kiedy czytałem te słowa jeszcze jako człowiek młody i rozmawiałem z różnymi osobami, odnosiłem te słowa do kościoła nominalnego, że tam są tacy nauczyciele, którzy w ten sposób nauczają. Dzisiaj braterstwa z perspektywy czasu po tych kilkunastu latach, patrząc na dzisiejszy czas, powiem inaczej. I to nie jest tylko moja myśl, bo jeśli dobrze pamiętam, to Brian Knopf także taką myśl swego czasu podał, że to coraz bardziej zaczyna dotykać także i nas. Że my także coraz częściej słuchamy nauczycieli, którzy mówią to, co chce nasze ucho. Którzy mówią o rzeczach przyjemnych, którzy mówią o rzeczach łatwych. Zauważmy, że coraz trudniej jest usłyszeć nauczycieli, którzy mówią o rzeczach trudnych, o rzeczach doktrynalnych, wręcz słychać nawoływania, nawet aby te rzeczy pomijać, bo są to rzeczy trudne. Ja też się zgadzam też, braterstwa, że są to rzeczy trudne, że bardzo często są to rzeczy niezrozumiałe dla wielu, ale to nie jest powód, abyśmy to odrzucali. To jest, powinno być tylko dla nas mobilizacją, abyśmy te rzeczy starali się jak najlepiej poznać, abyśmy się jak najwięcej nad nimi zastanawiali. Jeżeli będziemy to pomijać, to niestety prawda będzie taka, że po pewnym czasie one całkowicie od nas odejdą, całkowicie zanikną. Myślę, że braterstwa, że jest to bardzo ważna, znowuż podkreślę, rola zboru. Bo to tak naprawdę zbór poprzez wybór starszych ma wpływ na to, co starsi mówią, co starsi nas nauczają. Niedawno miałem taką historię, będąc w jednym z zborów, doszło do takiej dosyć nieprzyjemnej rozmowy, dyskusji. I po wykładzie, jeden z wykładów, podeszła do mnie siostra i mówi do mnie w ten sposób. Mówi, widzisz, nasi starsi mają takie poglądy. Moje pytanie było bardzo krótkie. A kto tych starszych wybierał? I przy braterstwa musimy sobie tutaj zdać z tego sprawę, że mamy na to wielki wpływ. Nie możemy narzekać, że coś się źle dzieje, jeżeli sami to w jakiś sposób akceptujemy poprzez ślepe podnoszenie rąk. To jest nasza odpowiedzialność. W tematowym wersecie z listu świętego Jana czytałem słowa napomnienia, które mówiły, aby nie każdemu duchowi wierzyć. Nie każdy, który staje tutaj w tym miejscu, ma właściwy pogląd, nie każdy mówi właściwe rzeczy, ale dalej apostoł święty Jan mówi, że takich mówców, także i dotyczy to także i mnie, mamy doświadczać, czy ta nauka, która jest przez nich głoszona, czy ta nauka, która jest przez nich opowiadana, rzeczywiście jest nauką płynącą bezpośrednio od Pana Boga. Bo tak jak pisze apostoł święty Jan, jak pisze apostoł święty Paweł, jak powiadał nasz Pan, w tych czasach, szczególnie w czasach, w których my żyjemy, może się pojawić bardzo wiele fałszywych proroków, którzy za zadanie będą mieli tylko jedno: zwieść lud Boży, sprowadzić go na manowce. A zwiedzenie ludu Bożego, odprowadzenie go od prawdy, doprowadza przy braterstwa do tego, że ta nagroda, o którą my się ubiegamy, po prostu może zostać przez nas utracona. Pamiętając na to, że zbór jest pański, trzeba mieć na uwadze jeszcze jedną, bardzo ważną i istotną rzecz. W każdym głosowaniu, w każdej decyzji, jaką zbór podejmuje poprzez głosowanie, jest wyrażana wola pańska. To nie jest, proszę braterstwa, moje widzimisię, że ja będę głosował na tego brata czy na innego, tylko ma być przez moje głosowanie pokazana wola Pana. W jaki sposób to się odbywa? W poprzednim wykładzie wspomniałem troszkę o pomazaniu, że wszyscy, mówiąc ogólnie, jako Kościół, jesteśmy uczestnikami tego pomazania. Apostoł święty Paweł w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, a w 14 wersecie, powiedział takie bardzo ważne słowa. My, proszę braterstwa, uważamy się jako za lud Boży, uważamy się za dzieci Boże, jesteśmy o tym przekonani, to jest taka także podstawa naszej wiary. Ale ja troszkę sparafrazuję słowa apostoła Pawła, ale skoro my się uważamy, że takimi jesteśmy, to tym, który nas ma prowadzić, ma być Duch Boży. I tak jak apostoł pisze w liście do Rzymian, że którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. I tak jak wspomniałem, te słowa stosują się do każdego z nas, do każdego z nas, który odczuwa to, że jest uczestnikiem pomazania, ale który także odczuwa, że został spłodzony z Ducha Świętego, że patrząc także innymi słowami, którzy przez swoje ofiarowanie, poprzez to, że zdecydowaliśmy się poświęcić nasze życie Panu Bogu, zostaliśmy uznani za jego synów, zostaliśmy uznani za jego dzieci. I od tego momentu nami ma kierować Duch Boży. W jakich sytuacjach? Myślę, proszę braterstwa, że w każdej sytuacji, w każdej chwili naszego życia ten Duch pomaga nam w podejmowaniu naszych decyzji. Mówiąc inaczej, wszelkie nasze decyzje, które podejmujemy, powinny być podejmowane pod wpływem tego Ducha. To nie może być tak, że w niedzielę przyjdziemy i będziemy tylko mówili, że jesteśmy pod tym Duchem, że ten Duch ma na nas wpływ, a w tygodniu, kiedy pracujemy, kiedy idziemy do szkoły, robimy zupełnie coś innego, bo na Ducha żeśmy zostawili w sali zborowej, już nie musimy z Niego korzystać. Nie. Apostoł wyraźnie nam zaznacza, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to ten Duch ma nas cały czas prowadzić, ten Duch ma nam cały czas dopomagać. W następnych słowach, w 26 i 27 wersecie, apostoł pisze, że ten Duch dopomaga także mdłościom naszym, dopomaga naszym słabościom. Wtedy, kiedy jesteśmy słabi, kiedy mamy różnego rodzaju trudności, to wtedy ten Duch także udziela nam szczególnej pomocy. Dalej apostoł pisze, albowiem o co byśmy się im modlić mieli jako potrzeba, nie wiemy. Czy czasami może się zdarzyć, proszę braterstwa, też, że my nie wiemy, jaka ma być nasza modlitwa, jaka ma być nasza decyzja. Mamy różnego rodzaju wątpliwości, ale dalej apostoł zaznacza, że także i w takich sytuacjach tenże Duch przyczynia się za nami wzdychaniem niewymownym. A ten, który się serc bada, wie, który jest zamysł Ducha, ponieważ według Boga przyczynia się za świętymi. I Duch nam dopomaga, pomaga nam w podejmowaniu decyzji, Duch pomaga nam w wielu istotnych rzeczach dla naszego życia. I to, proszę braterstwa, że uznajemy, że jesteśmy kierowani Duchem Bożym, to nakłada na nas, na mnie przede wszystkim, obowiązek właściwego podchodzenia do spraw pańskich. I to rodzi we mnie obowiązek poważnego traktowania tego, co czynię. Brat po moim wykładzie wspomniał, że ten porządek, który został nam, który jest w naszych zborach, jest to porządek Boży. To jest, proszę braterstwa, największy porządek, jaki może w zborach być. I myślę, że jest to wielkim przywilejem, że mamy ten przywilej uczestniczenia w ustanawianiu tego porządku, ale tak jak wspomniałem, musimy także pamiętać o tym, że do tego porządku musimy podchodzić w sposób poważny, nie możemy podchodzić w sposób lekkomyślny. Ale zdarza się, że braterstwa także w zborach, że czasami po jakiejś decyzji, po pewnym czasie dochodzimy do przekonania, że ta decyzja, którą zbór podjął, na przykład obierając brata na starszego, że ta decyzja jest, no, delikatnie mówiąc, decyzją niewłaściwą. I wtedy rodzi się takie pytanie, czy ten wybór, ta decyzja wcześniejsza była decyzją wyrażającą wolę Bożą, czy może tylko decyzją ludzką. No, gdybyśmy powiedzieli, że to nie była decyzja Boża, to byśmy uznali, że Pan Bóg się myli. A myślę, proszę braterstwa, że nie zgodzicie się z tym, tak jak ja się z tym nie zgadzam, że Pan Bóg się nie może mylić. I każda decyzja, która w zborze jest podejmowana, jeżeli podjęta przez zbór większością głosów, jest to decyzja Boża. Nawet jeżeli by się po jakimś czasie okazało w naszym przekonaniu, że ta decyzja nie była właściwa, że można było wtedy podjąć inną decyzją, to w dalszym ciągu jest to decyzja Boża. Bo Pan Bóg przez tą decyzję chciał nas czegoś nauczyć, chciał nam coś pokazać, chciał nam pokazać drogę, no chcieliście coś takiego, to ja wam pokazałem, zróbcie tak. Ale pokazuje nam, że ta droga nie jest właściwa. Pan Bóg zezwala na różne rzeczy w stosunku do swojego ludu. Rzeczy, które dla ludu mają być doświadczeniem, ale także mają być i pewną nauką. Zauważmy, że gdybyśmy nominowali starszych dożywotnio, to już później zbór by nie miał możliwości naprawienia swojej pomyłki. Jeżeli, ja tutaj może w odniesieniu do starszych powiem, jeżeli zauważymy, że wybraliśmy niewłaściwą osobę, to przy następnych wyborach mamy szansę to naprawić. Możemy już takiej osoby nie powoływać. Biorąc udział w głosowaniu, trzeba zwrócić także uwagę na jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, aby w podejmowaniu decyzji zachować pełen obiektywizm, aby wybierając brata do usługi czy do jakiejkolwiek innej pracy, aby nie kierowały nami nasze osobiste sympatie. Tutaj brat Piotr w poprzedniej godzinie wspominał o ludzie Bożym, mówił o społeczności, jaką ten lud ma. Ja także przy braterstwa jestem podobnego zdania i chciałbym może tutaj przytoczyć słowa apostoła świętego Pawła z drugiego listu do Koryntian z 5 rozdziału, a wersety od 14 do 17. Albowiem miłość Chrystusowa przyciska nas jako tych, którzyśmy to osądzili, iż ponieważ jeden za wszystkich umarł, wtedy wszyscy byli umarłymi. A że za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już więcej sobie nie żyli, ale temu, który za nich umarł i jest zbudzony. Dlatego my, bardzo istotne zdanie, na które chcę zwrócić uwagę, wersetu 16, dlatego my od tego czasu nikogo według ciała nie znamy, a chociaż my też znali Chrystusa według ciała, lecz już teraz więcej nie znamy. A jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzenie, stare rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowymi stały. Apostoł Paweł w tych słowach wskazuje nam, jaką ważną rzeczą dla nas jest społeczność ciała Chrystusowego. Tą społeczność osiągamy poprzez śmierć starego człowieka, poprzez śmierć naszej woli. Czynimy to zgodnie z słowami listu do Rzymian, 6 rozdział, 3 do 4 wersetu, kiedy apostoł Paweł powiedział, że którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy Chrystusa Jezusa, śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy. I zgodnie przy braterstwa z tymi słowami i ze słowami wcześniej przeczytanymi z listu do Koryntian, stając się członkami ciała Chrystusowego poprzez chrzest, powinniśmy w każdym bracie, w każdej siostrze, którzy są dookoła nas, widzieć brata lub siostrę w Chrystusie. Co to oznacza? Były przytaczane słowa apostoła Pawła z listu do Koryntian, mówiącym o tym, że ciało składa się z wielu członków. I tak samo przy braterstwa każdy zbór pański także składa się z bardzo wielu członków. Zauważmy, że bardzo często osoby, które są członkami danego zboru, są ze sobą bardzo blisko spokrewnione. To jest, proszę Państwa, w wielu zborach widać, w naszym zborze także można powiedzieć, że główny trzon to stanowimy dwie rodziny, którzy jesteśmy członkami tego zboru. I zauważmy, proszę Państwa, że tak właśnie się dzieje, że bardzo często w zborach łączą nas więzy rodzinne, łączą nas więzy przyjacielskie. Myślę, że niejednokrotnie to odczuwamy. Bardzo często obdarzamy siebie nawzajem uczuciami miłości, uczuciami sympatii, chociaż też trzeba przyznać, że niejednokrotnie jest inaczej, że może przykre, ale czasami też w zborach pojawia się inne uczucie niż uczucie miłości, niż uczucie sympatii. To, proszę Państwa, niekiedy ma wpływ na podejmowane przez nas decyzje. Zauważmy, że bardzo często w stosunku do osób, które lubimy, które miłujemy, stosujemy zasadę apostoła świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian, z 13 rozdziału, kiedy apostoł Paweł mówi o miłości. I tam jest taki werset mówiący, fragment, że miłość wszystko przykrywa. Bardzo często w stosunku do osób, które kochamy, tą zasadę stosujemy. Myślę, proszę Państwa, że można tutaj powiedzieć, że jest to w jakiś sposób naturalne. Jeżeli pobije się dwoje małych dzieci, jeżeli interweniują rodzice, to myślę, że bardzo rzadko słychać, żeby ktoś rodzic powiedział, że to moje dziecko jest winne tego, że uderzyło twojego syna czy twoją córkę. Bardzo często jest odwrotnie, że jeżeli dzieci się pobiją, to rodzice zwalają winę na to drugie dziecko, na to dziecko przeciwne. Ale my, proszę Państwa, jesteśmy ludem Bożym i nas te ludzkie zasady nie obowiązują. My musimy się kierować zupełnie innymi zasadami. Apostoł Święty Paweł powiedział, że od chwili, kiedy staliśmy się Chrystusowymi, od chwili, kiedy staliśmy się nowymi stworzeniami, nie znamy nikogo według ciała. Co to znaczy? Ja myślę, proszę Państwa, że najlepiej zobrazuje to przykład naszego Pana. Historia z Jego życia, która została zapisana przez dwóch ewangelistów, ewangelistę Mateusza i ewangelistę Łukasza. Nasz Pan, nauczając, chodził do różnych miejsc i w jednym z domów otrzymał informację, że oto przyszła twoja matka, oto przyszli twoi bracia. Pamiętacie, co nasz Pan wtedy powiedział? Oni mu sugerowali, że to przyszła twoja rodzina, a Pan Jezus powiedział, że nie, to nie jest moja rodzina. I wskazał na lud, który go otaczał. Moją rodziną są ci, którzy czynią wolę Bożą. Może przeczytam ten fragment z Ewangelii świętego Mateusza, 12 rozdział 46 do 50 wersetu. A gdy on jeszcze mówił do ludu, oto matka i bracia jego stali przed domem, chcąc z nim mówić. I rzekł mu niektóry, oto matka twoja i bracia twoi stoją przed domem, chcą z tobą mówić. A on odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział, któraś jest matka moja i którzy są bracia moi? A wyciągnąwszy rękę swoją na uczniów swoich rzekł, oto matka moja i bracia moi. Albowiem ktobykolwiek czynił wolę Ojca mojego, który jest w niebiesiech, ten jest bratem moim i siostrą i matką. I ewangelista święty Łukasz, kończąc wypowiedź naszego Pana w 8 rozdziale, a 21 wersecie, dodaje, że matka moja i bracia moi są ci, którzy Słowa Bożego słuchają i czynią je. I myślę, proszę Państwa, że to jest też, znowuż, bardzo ważna wskazówka dla nas. Kto powinien być nam najbliższy, kto jest naszą rodziną. I jest to wspaniały przykład. Wspaniały przykład, jak mamy traktować swoich braci, jak mamy traktować swoje siostry, jak mamy traktować tych wszystkich, którzy są dookoła nas i starają się lepiej, czasami może troszkę gorzej, czynić wolę Bożą. I pytanie, które każdy sam sobie musi zadać. Kogo ja widzę koło siebie? Czy koło mnie stoi brat lub siostra w Chrystusie? Czy może ja koło siebie widzę mojego męża, moją żonę, moje dziecko, moją najbliższą rodzinę? To są bardzo często ci, których lubimy, z którymi sympatyzujemy. Ale tak jak wspomniałem, przy braterstwa bardzo często Jest i tak, że nie wszystkich obdarzamy taką samą miarą sympatii, taką samą miarą miłości. Czasami no, ktoś jest, jak to się mówi powszechnie, jest nam podpadnięty, bo dał nam napomnienie, bo powiedział jakieś słowo przeciwko mnie, przeciwko mojej rodzinie. I kogo wtedy widzimy? Czy widzimy tego, który nam zło wyrządził? Czy może znowu w dalszym ciągu widzimy brata lub siostrę w Chrystusie? I pomyślmy sobie też, braterstwa, jakbyśmy się właśnie w takich sytuacjach, kiedy pojawi się koło nas ktoś, do którego nie czujemy może tak wielkiej sympatii, jakbyśmy się zachowali względem niego? Jakbyśmy się zachowali, gdyby takie same zdarzenie miało miejsce z osobą, którą lubimy, którą kochamy? Gdyby to był nasz brat, nasza żona, nasz małżonek, czy tak samo byśmy krytycznie, bardzo krytycznie do jego zachowania podchodzili? Bardzo ważne jest, proszę braterstwa, abyśmy w naszej ocenie starali się stosować jednakową miarę. Abyśmy te same kryteria, surowe kryteria, jakie stosujemy szczególnie do osób obcych nam cieleśnie, przepraszam, że tego określenia użyję, których stosujemy w stosunku do osób, których mniej lubimy, abyśmy te same surowe kryteria potrafili zastosować do tych, których obdarzamy sympatią. Do naszych mężów, do naszych żon, do naszych także synów czy córek. Jest to przy braterstwa bardzo ważne. To jest coś, na czym musimy bardzo często całe życie pracować. Ale też i popatrzmy w drugą stronę. Tak jak wspomniałem, czasami wobec tych najbliższych stosujemy łagodniejsze kryteria. Może warto także wtedy, w takiej sytuacji, wobec tych, których nie lubimy, do których mamy jakiś uraz, także te łagodne kryteria zastosować. Kaznodzieja Salomon w Księdze Przypowieści w 11 rozdziale, a w pierwszym wersecie powiedział takie słowa, że waga fałszywa obrzydliwością jest Panu. I Pan Bóg nie lubi obłudy. Pan Bóg nie lubi fałszywej wagi. Pan Bóg nie lubi, abyśmy innych ważyli różnymi odważnikami. Abyśmy jednych ważyli, oceniali według kryteriów ostrych, a innych wobec innych stosowali pewnego rodzaju łagodność. Dlaczego, proszę braterstwa, o tym wspominam? Nie dlatego może, żeby komuś coś wytknąć, ale uważam, że jeżeli będziemy taką wagę stosować wobec wszystkich, jednakową wagę wobec każdego brata, wobec każdego siostry, jeżeli będziemy rzeczywiście w każdym bracie widzieli siostrę, widzieli brata, to wtedy wybór, podnoszenie ręki, okazywanie to poprzez głosowanie będzie świadczyło o tym, że ten głos, który my oddajemy, jest rzeczywiście głosem pańskim. Jest to bardzo, bardzo ważne, o czym musimy pamiętać. Chciałbym, proszę braterstwa, zwrócić jeszcze na jedną uwagę. Naprawdę bardzo trudno jest zagłosować przeciwko osobie, którą kochamy, z którą sympatyzujemy. Bardzo trudno jest żonie zagłosować przeciwko mężowi, jeżeli wie nawet, że ten mąż nie zawsze w domu właściwie postępuje. Ja wiem, że za te słowa mnie spotkają słowa krytyki i nawet, że będą to słowa mojej żony w pierwszej kolejności, ale taka jest prawda. W domach my widzimy, jak się zachowują nasze dzieci, widzimy, w jaki sposób one postępują, widzimy, w jaki sposób zachowują się także ci, którzy z nami mieszkają. I myślę, przy braterstwa, że my w stosunku do innych osób mamy takie, ja bym powiedział, takie trzy sposoby oceniania. Niektórych widzimy przez pryzmat konwencji. Ja tutaj przyjechałem do braterstwa, no mogę w różny sposób być odbierany, może pozytywnie, ale tak naprawdę nie do końca mnie znacie, nie wiecie, jaki jestem na przykład w zborze, kiedy jest badanie, kiedy są różnego rodzaju myśli. W ogóle, przypuszczam, bardzo mało możecie wiedzieć na temat, jak ja się zachowuję na przykład w domu czy w pracy. To wiedzą nasi najbliscy. I też jest tutaj, proszę braterstwa, ważne, żebyśmy też, nawet w stosunku do tych najbliższych, naszych mężów, naszych synów, także umieli stosować tą właściwą wagę. Żebyśmy też nie byli zbyt krytyczni w stosunku do obcych, a na swoich patrzyli w pewien sposób łagodny. Kiedy, proszę braterstwa, oddajemy głos według woli Pana, powinniśmy pamiętać także i o tym, że ten głos nie zawsze będzie głosem poparcia dla danego brata. Nie zawsze w swoim rozumowaniu, w swoim myśleniu o danej osobie znajdziemy tyle argumentów, które nas przekonają, że ja z czystym sumieniem będę mógł za tym bratem podnieść swoją rękę. Czasami będzie i tak, że będziemy toczyli wewnętrzną walkę I czasami będzie tak, że nasz głos będzie głosem innym niż głos większości, niż głos całego zboru. Bardzo łatwo przy braterstwa jest podejmować decyzje, kiedy wiemy, że większość będzie głosować czy postępować tak samo. Znacznie trudniej jest to uczynić wtedy, kiedy jesteśmy w mniejszości, kiedy mamy tą świadomość, że jeżeli ja podniosę rękę, to wszyscy będą to widzieć. Powiem może taką krótką historię ze swojego życia. Jakiś czas temu miałem przywilej liczenia głosów na konwencji generalnej. I tak się złożyło, że pośród braci, którzy byli nominowani, był jeden z braci, do którego nie miałem 100% przekonania, żeby podnieść rękę za. Gdybym siedział na sali, nie byłoby problemu, w tłumie by moja ręka zniknęła. Ale ja przy braterstwa stałem tak, jak teraz tutaj przed wami stoję, przodem do całej sali. Wszyscy na mnie patrzą i mam świadomość, że wszyscy będą widzieli, że ja głosuję przeciw. Toczyłem naprawdę wewnętrzną walkę. Jeden z argumentów się pojawił taki, że przecież twój głos nic nie będzie znaczyć. Podniosłem wtedy rękę na przeciw, chociaż uznałem i wolę większości. Ale powiem braterstwu i to z innej strony, bo jak ja odbieram głosy przeciwne, czy to w zborze, czy na konwencji generalnej. Myślę przy braterstwa, że to jest także istotna wskazówka dla nas, dla tych, którzy usługujemy, dla tych, którzy mówimy, że jeżeli ktoś ma odwagę i podniesie rękę przeciwko nam, to jest powód, abyśmy się zastanowili, że może rzeczywiście nasze zachowanie jest niewłaściwe, może jest jakiś błąd, który popełniamy, może moje życie potrzebuje pewnej zmiany. I pamiętajmy przy braterstwa, że każdy wybór jest wyborem Bożym. I musimy przyjąć, że nawet ten, który głosuje przeciwko mnie, on także daje głos według woli Bożej, że nim także Duch Boży kierował. Bo jeżeli tak przyjmiemy, to mamy tą świadomość, że Pan Bóg w jakiś sposób nam pokazuje, że coś w swoim życiu musimy zmienić, coś w swoim życiu, nad czym musimy jeszcze popracować. To prowadzi nami Duch Boży. I tak jak czytaliśmy słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian, że czasami nie wiemy, o co mamy się modlić, nie wiemy, w jaki sposób postępować, Duch Boży nami kieruje. Dlatego ważne jest, abyśmy przy podejmowaniu każdej decyzji pamiętali o tym, że każdą decyzję musimy poprzedzić modlitwą. I także przy braterstwa może się zdarzyć, że zostanie wybrany brat, którego ja nie darzę sympatią, do którego mam bardzo, bardzo wiele zastrzeżeń. Niestety moim obowiązkiem jest wtedy także ten wybór zaakceptować, traktować to jako wybór pański. I takiego brata, który nawet, tak jak mówię, przy moim głosie przeciwnym został wybrany, w dalszym ciągu mam uważać jako sługę Pana, mam mu pomagać. Chciałbym, proszę braterstwa, zwrócić uwagę na jeszcze jeden taki obowiązek, bardzo w moim odczuciu istotny w stosunku do braci usługujących. Bracia usługujący, stający w tym miejscu, są narażeni na wiele pokus, na wiele trudności. Myślę, że ci, którzy nauczają tutaj z tego miejsca, gdybyśmy porozmawiali, to o wielu doświadczeniach, szczególnie ci starsi wiekiem, mogliby nam powiedzieć. Dla nas, dla członków zborów, ważne jest, abyśmy tym braciom dodawali otuchy, abyśmy tych braci wzmacniali w chwilach trudności. Przyczyny trudności, jakie przychodzą, są naprawdę, naprawdę zróżnicowane, ale powiem, że ze swojego doświadczenia, że bardzo ważna wtedy jest pomoc zboru. Bardzo ważne jest wtedy niekiedy nawet dodanie prostego słowa otuchy. Jeżeli głosujemy, jeżeli bierzemy udział w głosowaniu, to pamiętajmy, że też bierzemy odpowiedzialność za tego brata, który usługuje, i przyjmujemy na siebie zobowiązanie, że temu bratu będziemy pomagać, że nie będziemy rzucać mu kłód pod nogi, żeby on się jak najszybciej przywrócił, ale po to mamy mu pomagać, aby on był mocny. I przy braterstwa to nie jest tylko pomoc dla tego brata, to jest także pomoc dla całego zboru. Chciałbym znowuż może przytoczyć historię starotestamentową. Też nie będę jej może w całości czytać, bo to jest to historia bardzo, bardzo znana. Historia za czasów Mojżesza, kiedy lud izraelski walczył z Amalekitami. Jak pamiętacie, tam przy jednej walce miał takie dosyć, było, wydarzyło się coś ważnego. Mojżesz, trzymający ręce w górze, mający siłę, sprawiał, że naród zwyciężał. Ale doszło do takiej chwili, że temu Mojżeszowi zaczął słabnąć, że zaczęło brakować sił. Najpierw posunięto mu kamień, na którym mógł usiąść, a kiedy te ręce w dalszym ciągu opadały, to dwóch mężów, Aaron i Hur, stanęli obok niego i te ręce mu podtrzymywali. I tak podtrzymywali przez cały dzień, aż do zachodu słońca. Naród izraelski z tej walki wyszedł zwycięsko. Czy wyszedłby zwycięsko, gdyby przy Mojżeszu nie było Hura, gdyby nie było Aarona? Nie, bo zgodnie z zaleceniem, które otrzymał wcześniej, w momencie, kiedy opadały ręce Mojżeszowi, naród zaczął swoją walkę przegrywać. Dlaczego, proszę Państwa, tą historię przypominam? Z jednej strony zobaczmy, że okazało się to, pomoc okazała się błogosławiona dla Mojżesza, który przez cały dzień dzięki pomocy tym dwóm osobom, bratu i przyjacielowi, może bym tak powiedział, mógł ręce trzymać cały czas w górze. Ale też i dla ludu izraelskiego, który tę walkę toczył. Dopóki Mojżesz miał ręce w górze, ten lud zwyciężał. Kiedy Mojżesz zaczynał słabnąć, ten lud zaczynał przegrywać walkę z Amalekitami. I jeszcze przed bratestwa, że jest to także piękna lekcja dla nas, że my także toczymy taką walkę. Że ten, który stoi tutaj za tym stołem, może jest inna jego rola. Nie jest taka rola jak Mojżesza w narodzie izraelskim, ale także dopóki on jest silny, dopóki on jest mocny, to i zbór jest silny, zbór odczuwa moc, zbór zwycięża swoje trudności. I myślę, że my o tym także powinniśmy pamiętać, że decydując, głosując na brata starszego, powierzając mu służbę, nie możemy go zostawić samemu sobie. I znowu, proszę braterstwa, w jaki sposób możemy braciom starszym pomagać? Myślę, że najprostszy. Tak się złapałem na tym, że dzisiaj taki bardzo uniwersalny środek podaję. Słowa apostoła Pawła z listu do Żydów z 10 rozdziału, 23-24 werset. Uczestnictwo w nabożeństwach. I znowu, proszę braterstwa, przychodząc na to miejsce, czynnie uczestnicząc, bo samo przyjście nic nie daje, czynnie uczestnicząc w nabożeństwach, dodajemy sobie wzajemnie otuchy. Dodajemy otuchy sobie, dodajemy otuchy naszym starszym. Nie zawsze mamy możliwość, mamy możliwość z każdą osobą porozmawiać. Nie zawsze wiemy może dokładnie o problemach braci starszych, które oni przechodzą, ale zawsze mamy możliwość pamiętania o tych braciach w swoich modlitwach. Chciałbym przebraterstwa przytoczyć fragment ślubu Panu. Myślę, że jest ten ślub Wam wszystkim także znany, chociaż może powiem tak, że zauważyłem, że bracia na przykład z Ukrainy, bracia z Mołdawii jak gdyby większą uwagę do tego przywiązują. Praktycznie każda konwencja, każdy dzień konwencji, który się rozpoczyna, jeśli tam jedziemy w tamte strony, to rozpoczyna się od przypomnienia postanowienia porannego i ślubu Panu. U nas może te dwa teksty przypominamy, przynajmniej u nas w zborze w Dąbrowie Górniczej, przypominamy przy okazji zeznań świadectw. Ale myślę, proszę braterstwa, że te słowa są bardzo ważne. Ważne w całym naszym życiu. I tak jak wspomniałem, są to śluby, które ofiarujemy Panu, mówimy do Pana. Jeżeli mówimy, że jest to ślub Panu, to zobowiązuje nas do tego, abyśmy ten ślub przestrzegali. Nie będę czytać całego, przeczytam tylko jeden fragment. Pamiętać codziennie w modlitwie mojej na ogólne dobro pracy pańskiej, jako i tych, którym ta praca została powierzona, a szczególnie, że i mnie daną była łaska mieć w niej udział. Ślubuję z większą jeszcze oględnością i troskliwością czuwać nad moimi myślami, słowami i czynami, dokładać starań, które by mogły mnie uzdolnić w służbie Twojej i tym, którzy są Twoi. Zobaczmy, proszę braterstwa, że jest to nasz ślub osobisty, mówiący o naszych rzeczach, o tym, jak my mamy postępować, ale w tym ślubie także zobowiązujemy się do tego, że będziemy czuwać, że będziemy się troszczyć o tych wszystkich, którym została powierzona praca pańska, praca żniwa, szczególna praca. I myślę, że taką szczególną pracą jest także i ta praca, która jest pełniona w naszych zborach przez naszych starszych. Jeszcze jedno, proszę braterstwa, może ponieważ czas powoli dobiega końca, na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. bardzo prosty sposób dodawania innym otuchy. Czasami to są bardzo proste słowa. Ci z braterstwa, którzy znają mnie troszkę lepiej, wiedzą, że miałem w takim swoim życiu taki niechlubny epizod, ja to określam, nie tak dawno, kiedy będąc obrany przez społeczność do pełnienia służby w pracy międzyzborowej, pod wpływem doświadczeń, które w tamtym momencie, w tamtym okresie na mnie przyszły, zrezygnowałem ze starszeństwa i przez okres roku nie byłem starszy. Była to moja decyzja, to nie było spowodowane niewybraniem mnie przez zbór. Taką decyzję podjąłem. Wydawało mi się, że jest to właściwa decyzja, że dobrze zrobiłem, że w ten sposób będę mógł pewne rzeczy naprawić, w ten sposób będę mógł pewne rzeczy, jak to się mówi, wyprostować. Niestety bardzo szybko przekonałem się, że to była decyzja bardzo zła i powiem, czego brakowało w tamtym okresie. Brakowało przed podjęciem tej decyzji rozmowy z innymi braćmi. Pamiętam bardzo długą rozmowę, którą miałem w tamtym czasie z bratem Jankiem Knopem. Z racji rodziny mogliśmy sobie szczerze porozmawiać. I powiedziałem takie zdanie, że żałuję, że nie zadzwoniłem do ciebie wcześniej. Te słowa, które on mi przekazał wtedy, były dla mnie pewną otuchą, były pewnym wyjaśnieniem. I dzisiaj przez braterstwa na podstawie swojego życia mogę to mówić jako pewną przestrogę. Jeżeli mamy problemy, jeżeli mamy trudności, starajmy się rozmawiać jak najwięcej. Nie zawsze to może być brat lub siostra z mojego zboru, ale myślę, że każdy z nas ma taki przyjaciół serdeczny, do których może zadzwonić, z którymi może porozmawiać, z którymi może się wyżalić. Nie podejmujmy decyzji niekiedy pochopnie. I ta sytuacja miała swój dalszy ciąg, kiedy ponownie bracia powierzyli mi tą możliwość służenia po zborów. Otrzymałem takie bardzo proste napomnienie od jednego brata. Powiedział bardzo proste słowa. Mam nadzieję, że tym razem wytrzymasz do końca kadencji. I wiecie, braterstwo, kiedy później przychodziły różnego rodzaju trudności, bo trudności nie przeminą z podjęciem jednej decyzji, kiedy czasami też mi się wydawało, że może trzeba sobie dać spokój, przychodziły mi na myśl te słowa. I to są proste słowa, które mogą nam niekiedy pomagać. Nawet być może ten radny już tych słów nie pamięta, że coś takiego do mnie wtedy powiedział, ale u mnie te słowa utkwiły. I cały czas one są jakimś takim wzmocnieniem, że powiem tak, że obiecałem temu bratu, że dotrzymam do końca tej kadencji. No i mam nadzieję, że tak się stanie, chociaż też wiele rzeczy jest nie ode mnie zależnych. Zbieramy się przez braterstwa razem po to, aby się wzajemnie budować, po to, aby się wzajemnie pobudzać do uczynków. Dlatego, tak jak już wspomniałem wcześniej, uniwersalna taka moja reguła. Kiedy mamy problemy, kiedy mamy trudności, te nasze wewnętrzne, przychodźmy do zboru, szukajmy społeczności, rozmawiajmy z braćmi, rozmawiajmy z tymi, którzy tych problemów nie mają. Zobaczycie, że nawet proste słowo w takiej sytuacji może się okazać bardzo, bardzo ważnym napomnieniem. I pamiętajmy także o tym zaleceniu, które przekazał nam apostoł święty Jan. Doświadczajcie duchów, sprawdzajcie, czy te głosy, które do was dochodzą, te słowa, które są wypowiadane, czy te słowa są rzeczywiście słowami Bożymi. Bo jeżeli będziecie doświadczać, jeżeli będziemy nad tym czuwać, jeżeli będziemy tego pilnować, to wtedy ten duch Antychrysta będzie miał o wiele większą trudność, aby do nas wejść, aby w naszych zborach, w naszych domach zrobić pewnego rodzaju zamieszanie. To jest obowiązek, który na nas spoczywa. I może powiem tak, nie łudźmy się przed braterstwa, że jeżeli będziemy ten obowiązek spełniać, że nie będą nas spotykać trudności, nie będą nas spotykać doświadczenia. Ale na pewno będą to doświadczenia inne, na pewno będą to doświadczenia, kiedy będziemy je mogli znacznie łatwiej pokonać. Apostoł święty Jan pisał swoje słowa na początku wieku Ewangelii. My przy braterstwa żyjemy już w okresie końcowym, żyjemy przy końcu tego wieku i myślę, że dla nas jest jeszcze coś innego, coś piękniejszego, że zapowiedź czasów trudnych to dla nas to świadomość, że te czasy tak naprawdę są zapowiedzią czasów lepszych, że te czasy są zapowiedzią czegoś piękniejszego, zapowiedzią zbliżającego się Królestwa Bożego. Widzimy to i na każdym kroku naszego życia to odczuwamy. Z drugiej strony widzimy też i trudności, jakie na nas przychodzą, jakie doświadczenia, jakie nas spotykają, Ale myślę przez braterstwa, że wiemy, że mamy świadomości, że aby wejść do tego królestwa, które nam zostało obiecane, tak naprawdę musimy w naszym życiu pokonać bardzo wiele trudności. To nie jest droga łatwa, to nie jest droga przyjemna, jak niektórzy ją przedstawiają. Zauważmy jednak, że jeżeli będziemy stosowali się do zasad Słowa Bożego, jeżeli będziemy starali się te zasady przestrzegać w każdym calu naszego życia, to zauważymy, że bardzo wiele z tych problemów, które nas dotykają, które mogą nas dotknąć, że tak naprawdę poprzez przestrzeganie zasad Słowa Bożego, tak naprawdę tych problemów możemy uniknąć. I miejmy na uwadze, że tylko za zwycięstwo, za zwycięskie wyjście z naszych doświadczeń, z naszych trudności, została nam obiecana nagroda. Jeżeli pokonamy te trudności, jeżeli okażemy się zwycięzcami w tych małych sprawach, które nas dotykają, nagroda będzie tym większa, tym wspanialsza. Nagroda, która została obiecana nam przez naszego Pana, została obiecana tym, którzy zwyciężą. I tej nagrody ponownie jeszcze raz w dniu dzisiejszym chciałbym braterstwu życzyć, jak sami i pragnę.
Dziękuję.